I wiecie, patrzę dzisiaj na to, co się dzieje wokół nas, co się dzieje w Kościele, co się dzieje pośród wierzących. Wiemy oczywiście, że jest taka zachęta, że przychodzi jakiś niesamowity czas dla Polski, dla narodów, ale widać bitwy. Oczekiwaliśmy przebudzenia, a tu wojna na wschodzie. Dzięki Bogu, ja wierzę, że nasze modlitwy, nie tylko nasze, ale ogólnie nasze, jako ludzi wierzących, zatrzymały, aby ta wojna nie rozprzestrzeniła się dalej. Tak? Wojska rosyjskie były już pod Kijowem, cofnęły się i dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Wiadomo, że ta sprawa nie zakończy się tak łatwo, jakbyśmy chcieli. Nie zakończy się tak, o, halleluja, chwała Bogu, tylko widać, że tam ludzie giną. Ukraińców ginie 75% tego, co ginie Rosjan, ale giną. Codziennie giną. Rozmawiałem z jedną siostrą z Radzynia, oni powiedzieli, że z jakiejś wioski, ona pochodzi tam z jakiegoś małego miasteczka pod Tarnopolem i powiedziała, że każdego tygodnia są pogrzeby w jakiejś wiosce pod Tarnopolem. Wiecie? Każdego tygodnia są po prostu pogrzeby osób, które od nich pojechały, młodych ludzi, którzy pojechali na wojnę. I oni giną. No więc to nie jest rzecz lekka i łatwa, bo rozumiecie, o co chodzi. Pomyślmy, że taka była sytuacja. Teraz świat się w jakiś sposób, ludzie się na świecie, władcy tego świata wypowiedzieli, jakby określili się, nie do końca niektórzy, po której stronie są. Tak? I to był taki mały test dla narodu. Czy są po stronie Rosji, czy po stronie Ukrainy. Tak? To ciekawe. Dlaczego tak ta oś przeszła jakoś tak dziwnie? Nie? Nawet niektórzy wierzący, chrześcijanie mają zamieszanie. I zastanawiają się, gdzie tu jest jakaś taka właściwa linia, właściwa oś podziału. Minęło 2 lata i zaczyna się wojna w Izraelu. I jest jeszcze większa oś podziału. Nawet niektórzy wierzący mają problem, po której stronie stanąć. No powiem wam, że to jest ciekawe. Ale co w tym... do czego my dążymy? Co my chcemy osiągnąć? Z jednej strony chcielibyśmy, aby już tutaj na świecie pewne rzeczy się zmieniły i były dobrze, tak? I to jest normalne, naturalne, że ty i ja potrzebujemy bezpieczeństwa, potrzebujemy miejsca wzrostu, aby nasze rodziny, nasze domy miały miejsce bezpiecznego życia. Ale Biblia pokazuje, że w czasach ostatecznych będzie takie potrząsanie. I w kwestii gospodarczych, mieliśmy czas COVID-u, w ogóle pandemii, w ogóle szaleństwo jakieś. Coś się może szykować dalej podobnego, nie wiem do końca. Jakaś taka, wiecie, inwigilacja, kontrola. Tu zaczynają się wojny. Biblia pewne rzeczy zapowiada, że te rzeczy się będą działy. Ale z drugiej strony, gdzieś w nas jest takie przeświadczenie, ale przecież jesteśmy wierzący, przecież oczekujemy dobrych rzeczy. Tak i amen, oczekujemy dobrych rzeczy. Oczekujemy, czego tak naprawdę oczekujemy? Czego naprawdę oczekujemy? Żeby jakoś nam było dobrze, jakoś przeżyć do końca, tylko dotrwać? Czy tylko tego, czy coś więcej? Przede wszystkim oczekujemy Królestwa Bożego, które nadchodzi. Co to znaczy Królestwo Boże? To, co powiedziałyście dzisiaj. Że Król jest Król i Jego Królestwo. I On nadchodzi. Cała Biblia od początku do końca, gdy popatrzycie, sensem i głównym mottem w ogóle Biblii od początku do końca jest Mesjasz. Ten, który był przeznaczony jeszcze przed założeniem świata, żeby być barankiem Bożym. Odkupicielem. Z Niego i przez Niego wszystko powstało. On stał się najpierw tym, który rozmawiał z Abrahamem, który widywał się z Adamem i Ewą, który później był z Izraelem, z Mojżeszem, który przeprowadził ich przez Morze Czerwone, który nadał prawo palcem Bożym, prawica Boża napisała prawo. Potem powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy próbowałem was zgromadzić, jak kokosz, który zgromadza pisklęta. Posyłałem do was proroków, niektórych zabijaliście i kamienowaliście. I powiedział: nie ujrzycie mnie pierwej, nie ujrzycie mnie wcześniej, niż nie powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Barucha, Babesza, Madonaja. Powiedział do Jerozolimy, powiedział: wy nie ujrzycie mnie wcześniej. Powrócę w momencie, kiedy powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. I powiem wam, że kiedyś nie byłem do tego gotów. Ostatnie lata dojrzewałem do tego. Aby w końcu powiedzieć: Panie Jezu, przyjdź. Ja już tego chcę. Ktoś z was powie: ale zaraz, bo jeszcze coś, nie? Tak czasami mamy. Ale zaraz, jeszcze coś. Tak, jeszcze zdążysz. To nie jest tak, że to już jest za 5 minut. Niektórzy mają takie nauczania no to tak, Biblia mówi, żebyśmy byli zawsze gotowi na przyjście Pana. Tak, tak Biblia mówi ogólnie. Bądźcie gotowi zawsze, tak, dzisiaj. Ponieważ nie wiesz, kiedy z Panem się spotkasz. Ogólnie jest ten sens, ale Słowo Boże wyraźnie nam pokazuje, że ten dzień Pański nie zaskoczy tych, którzy są w światłości i nie przyjdzie wcześniej niż, tak, niż, co na przykład mówi Tesaloniczan, niż nie objawi się postać Antychrysta. A więc Pan, Dzień Pański nie nadejdzie wcześniej niż. Czyli pochwycenie nie nadejdzie wcześniej niż. Nie chciałbym teraz się rozciągać na ten temat, chociaż ten temat jest niesamowity i moglibyśmy bardzo dużo na ten temat powiedzieć. Ale wcale nie znaczy, że mamy drżeć i powiedzieć, jutro przyjdzie Pan. Pan przyjdzie w wyznaczonym czasie. Czy to będzie za 10 lat, czy za 20 lat, czy za 50 lat, czy za jakiś czas, nie wiem. Wnet, niedługo. Wszystko wskazuje tak, że to się bardzo mocno w tym momencie przybliża. Powiem wam, że jeżeli jest konflikt wokół Izraela, no to bardzo nam to odpowiada temu, co Biblia mówi. Ale to nie jest jeszcze ten ostateczny konflikt. Na pewno jest to pewna zapowiedź pewnego konfliktu. Wczoraj usłyszałem takie zdanie, abyśmy teraz od ludzi, którzy są wstawiennikami, tam usłyszałem właśnie, że jest takie przesłanie, aby wierzący na świecie modlili się, aby ten konflikt nie wywołał przedwczesnego, tak myślę, ja tylko rzucam takie hasło, że jest takie zdanie prorocze, możemy go rozważyć, aby nie wywołał przedwczesnego powstania konfliktu międzynarodowego. Aby to, co się dzieje w Izraelu, nie wywołało czegoś przedwczesnego. Ponieważ rozumiemy, że pewne rzeczy prawdopodobnie się wydarzą. Znaczy prawie na pewno. Pewne rzeczy, które Biblia mówi, na pewno się wydarzą. Pewne nie muszą się wydarzyć, chociaż mogą się wydarzyć niestety. Dlatego Jezus powiedział, módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat. A więc módlcie się tylko, aby te rzeczy, które się będą działy wokół Izraela i w narodach, nie były aż tak trudne, jak mogłyby być. Nie były za wcześnie, nie były za długo, nie były... Modlitwa Kościoła w czasach ostatecznych jest bardzo ważna. I nie chcę tu powiedzieć, że ja wierzę, że wszystko będzie dobrze, będzie fajnie, będzie, wiecie, tam... Nie, ja wiem, że będą uciski, będą trudności. Ale ja osobiście nie mam też takiego sposobu myślenia apokaliptycznego, że wiecie, tu w ogóle wszystko... Bo niektórzy ludzie tak myślą, że o, przyjdzie Pan, to wszystko zniszczy. Nie zupełnie. Pewne rzeczy się wydarzą za czasów Kościoła trudne, bardzo trudne, prześladowanie, oddawanie życia za wiarę. W pewnych rejonach świata będą trudniejsze, w pewnych mniej trudne. Bardzo mocno w to osobiście wierzę, że kiedy będziemy modlić się o nasz kraj, możemy być krajem, gdzie nie będzie tak trudno. Okay? Ja naprawdę bardzo mocno w to wierzę. Bo ja wierzę, że Bóg mi to powiedział. Mam taką wiarę o to, aby w to wierzyć, że możemy pewne rzeczy zatrzymać poza granicami naszego kraju. I to są bardzo ważne rzeczy. Ale to musi być odważna modlitwa. Wiecie, kiedy my jesteśmy tacy rozbici czasami, to nie wiemy, jak się modlić, nie wiemy, w jakim kierunku iść. I z jednej strony, ja osobiście mam wiarę w to, co mówią ludzie, że przychodzi fala przebudzenia. Wczoraj słyszałem też od kilku osób, że mają sny, mają takie jakieś obrazy o wschodniej Polsce. O Jezusie, który przechadza się wzdłuż granicy wschodniej Polski. Po raz kolejny wraca coś do nas wschodnia Polska. Coś jest na rzeczy, ponieważ nawet politycznie jesteśmy trochę podzieleni. Coś jest w tym temacie, rozumiecie? Ja nie chcę tutaj oczywiście tego ściągać do spraw politycznych, ale jest coś duchowego. I teraz, jeżeli Bóg ma zamiar wylać swojego ducha na nasz naród, w jakiś sposób szczególnie zacząć od tej wschodniej strony, może dlatego, że jesteśmy bardziej otwarci, może coś tam, nie wiem po prostu, dlaczego, po prostu. Ogłosowaliśmy. Żartowałem. Nie. Żadna polityczna sprawa. Jeżeli Bóg tak coś zamierza, no to zamierza, tak? Ja miałem takie przekonanie jakiś czas temu, że mówiłem wam o spektakularnych objawieniach się mocy Bożej. Mówiłem o wizytacji aniołów. Mówiłem o tym, że każdy z nas może usługiwać tymi rzeczami, które towarzyszyły również Jezusowi. Dlatego, że Jezus jest przykładem nowotestamentowego wierzącego chrześcijanina. Tak samo jak On chodził, tak i my możemy chodzić w tej mocy Bożej. Ale wiecie, co odczuwam zamiast wypełniania się tych rzeczy po prostu, które chciałbym, żeby się stały? Odczuwam ścianę po prostu, z którą się zderzam i po prostu, która napiera. I to nie jest żadna dobra nowina. Dla mnie to jest zła nowina. W tym sensie. Odczuwam przeciwności, które próbują zdusić tą wizję i tą wiarę w nas. Jesteście ze mną? Hello. Zamiast fajnie Królestwo Boże przychodzi, to widzę po prostu ścianę, z którą się zmagam. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ja wiem, że jeżeli my się zmagamy, niektórzy z nas, liderów, może wy się nie zmagacie, ja się zmagam. I niektórzy z was też mogą się zmagać. To przychodzi... Nie, wy się nie zmagacie. Nie, spokojnie. Nie. Ale... Czekaj, nie tak chciałem powiedzieć. Chcę wam powiedzieć, że możecie się rozczarować, bo wiecie, bo tu Marcin mówi, że to będzie tak fajnie, a ja idę do domu, a tu nie jest fajnie. Modlę się i nie jest fajnie. Bo wielkie rzeczy są czasem wielkie bitwy. I dlatego wspólne spotkania modlitewne w środę, w inne dni, uwielbienie, takie wiecie, wchodzenie o krok wyżej, jest bardzo ważne, abyśmy nie byli w miejscu stagnacji i wycofania się i takiego, ja chyba zrezygnuję. Mam świadomość również tego, że pewnych rzeczy od razu nie przeskoczymy. 7-milowych butów nie mamy. One są tylko w bajkach. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Bóg nas może dać wziąć dalej, ale czasami trzeba to zrobić krok po kroczku. Czasem to będzie szybciej, ale czasem krok po kroczku. To wszystko jest bardzo ważne, abyśmy zaufali Bogu, który czyni pewne rzeczy. On nas niesie na swoich ramionach, On nas niesie na swoich skrzydłach, On nas przykrywa swoją obecnością, chroni i przeprowadza. Bitwa należy do Pana. Bitwa należy do Pana. My możemy sobie postanowić, że wow, my zrobimy to, my to tam się sprężymy i zrobimy. I przez pewien czas mogą na pewne rzeczy wychodzić, a pewne rzeczy okazuje się, kurczę, no jakoś tak słabo, tak? I później co przychodzi? Taki moment, myślałem, że będzie tak perfekt, a tu nie jest. Myślałem, że będzie wow, że będzie 200 osób w kościele, ale nie ma 200 osób, tak? Możemy tak myśleć, albo coś, albo będą uzdrowienia, a ich nie widzimy. Ale to wcale nie znaczy, że Duch Święty nie dawał ci pragnienia, żebyś szedł w tym kierunku. Duch Święty dawał ci pragnienie, tylko my myśleliśmy, że tak łatwo, tak stryki już. Tak za pstryknięciem palcem, jak to się mówi. Pewne rzeczy nie dzieją się za pstryknięciem palcem. Przykład Izraela jest dla nas wszystkich, wydaje mi się, taką osią, takim spojrzeniem po prostu, jak trudno z niektórymi rzeczami się zmagać nawet. Ja oglądałem wczoraj nabożeństwo z mesjańskiej wspólnoty z Izraela. Jest po angielsku i po hebrajsku tłumaczone, więc dużo można zrozumieć. Bardzo fajna wspólnota, coraz częściej ich oglądam. I on właśnie mówił o tym cierpieniu i tej trudności, które oni mają. Oni naprawdę są teraz w trudnym miejscu. To nie jest łatwo. Wyobraźcie sobie, że praktycznie, tak jak słyszałem, praktycznie nie ma osoby w Izraelu dzisiaj, z których ktoś bliski gdzieś z jego środowiska, z rodziny czy z bliskich nie był dotknięty, czy rodzina nie była dotknięta po prostu albo jakąś śmiercią, albo ktoś jest na wojnie. Po prostu wszyscy, cały Izrael jest zaangażowany. Tam jest około 200 osób, które zostały, są przetrzymywane, oni nie wiedzą, czy jeszcze żyją. Po raz kolejny im stanął Holokaust przed oczami. Chociaż dzisiaj jest to sytuacja zupełnie inaczej. I jeszcze do tego w wielu miastach, w wielu miejscach na świecie są organizowane propalestyńskie marsze. I jeszcze potrafią się wierzący wypowiadać za tym. Słuchajcie, jeżeli się wypowiadamy dzisiaj za Palestyną, nie wypowiadasz się za wolnością dla Palestyny. Nie myśl w ten sposób, że to jest organizacja wyzwolenia Palestyny. To jest kłamstwo. Jeżeli oni by walczyli o wolność, to by walczyli o wolność. To by walczyli, wiecie, z kim również by walczyli? Z sąsiednimi krajami, dlatego że sąsiednie kraje również zajęły teren Palestyny, arabskie. Dlaczego oni nie walczą z arabskimi krajami, które zajęły teren Palestyny, a tylko z Izraelem? To jest głębsza polityka. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tutaj się zaangażować w politykę, ale Hamas, który jest organizacją palestyńską, przejął władzę w tym narodzie. Widzieliście bajki dla dzieci w Palestynie? Takie a la ulica Sezamkowa z postaciami? Widzieliście bajki dla dzieci 5, 7, 8-letnich? Najwyższą szlachetnością jest zabić Żyda. Tak jest w tych bajkach. Mówię wam poważnie, ja nie kłamię. Dzieci małe są nauczone, a co będziesz robił? Jaki jest cel? Po to, że jesz, no żeby tam Allah po prostu coś tam, no i co jeszcze? Pytają się go. No i zabić? A, zabić Żyda. Zabić Żyda. Dzieci małe od małoleńkości są uczone zabić Żyda. I my się chcemy, wiecie, wyzwolić Palestynę, bo to biedne dzieci. No biedne dzieci, rzeczywiście biedne. Ale zrozumcie, o co chodzi. To jest bitwa duchowa. Hamas jest organizacją polityczną. Mówimy tak, że szpitale nie mają tam na przykład paliwa, coś takie rzeczy mamy. Wiecie, kto ma paliwo? Hamas. Zdjęcia są. Jest szpital i w piwnicy szpitala są wielkie okna i wystawione są rakiety, które, z których jest bombardowany teren Izraela. Z podziemi szpitala. No kto tak robi? Ktoś, kto nienawidzi swojego nawet narodu, swoich dzieci. To jest niszczyciel. To jest diabeł. Tylko diabeł tak czyni. Zniszczyć innych i zniszczyć swoich. Dlatego jeżeli chcemy stanąć po stronie Palestyny, to możemy niestety stanąć po stronie Rosji, złej strony innych krajów, nie wiem, czy mówić to politycznie, ale typu tam przemoc, która jest i totalitarny ustrój w Chinach, w krajach arabskich, w Rosji. Stoimy po stronie terrorystów świata. Jest pewnego rodzaju oś. I to, co powiem za pewnym politologiem, niekoniecznie wierzącym, ja to wrzuciłem nawet na Facebooka. Oczywiście, że Ameryka czy Izrael nie są super w tym wszystkim. Ale wiecie co? Zastanówmy się, co robi druga strona. Jest pewna oś, jest taka jakaś linia podziału, która przechodzi od wielu lat przechodzi przez świat. Jest jakby kraje są, które opowiadają się za wolnością i za cywilizacją i kraje, które się opowiadają za terroryzmem i jakimś takim totalitarnym ustrojem, za czymś złym. I teraz nasze zadanie jako wierzących właściwie, wiecie, my oczekujemy innego kraju, tak? Innego Królestwa Bożego. Ale z drugiej strony, czy my mamy się opowiadać za terrorystami? Za tym, za przygotowaniem miejsca antychrystowi? Ja zakończę to tym, co mam na sercu w temacie Izraela również, abyśmy wiedzieli, co jest grane. Ma przyjść Mesjasz, ma wrócić Mesjasz. Ma wrócić Mesjasz. Zanim powróci Mesjasz, Kościół będzie doświadczał chwały Bożej. Ty i ja zaczniemy coraz bardziej używać tej złotej premium plus opaski w kolorze gold. Na Tiocie miałem gold. Rozumiesz? Zaczniemy używać jej, tak? Jest naprawdę niczym nadzwyczajnym już dziś, abyśmy wzbudzali zmartwych i uzdrawiali chorych. Jest to nadzwyczajne z jednej strony, ale naprawdę ze sfery duchowej, ze spojrzenia Boga z nieba, to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest coś normalnego. To się powinno już dziać. To się powinno dziać. I z jednej strony my w tym wzrastamy. Patrzymy na swoje serce, o co chodzi, walczymy o to, tak? Z jednej strony musisz zacząć używać tego, musisz wyjść z tego miejsca komfortu, na przykład pojechać na jakąś konferencję jedną, czy drugą, czy trzecią. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujesz oliwy, która przepływa. Potrzebujesz dotknąć się. Byliśmy wczoraj, tak, jeżeli ktoś nie wie, bo to nawet nie padło, to byli ludzie, którzy są związani z usługą Bethel. Bo oni nawet powiedzieli, że ich głównym pastorem, oni są trochę z Hiszpanii, trochę z Kalifornii, głównym pastorem ich jest Bill Johnson. A więc to jest to namaszczenie, które niesie Bethel, którego my już też doświadczaliśmy. Byliśmy kiedyś z moją żoną w Wiśle, kiedy był Chris Gore, dwukrotnie. Też służba uzdrowienia, jego książka też uzdrowienie jest niesamowita. I też czegoś niesamowitego doświadczyliśmy, co oni niosą. I to nie chodzi o to, że oni coś wymodlili. Owszem, z jednej strony wymodlili, a z drugiej strony jest to, co oni mówili wczoraj, też, że to jest objawienie, kim ty jesteś w Jezusie i kim jest Jezus w tobie. To jest objawienie. Najważniejszym źródłem namaszczenia i sposobu używania tej opaski jest objawienie. Nie tylko zrozumienie, tam, że słowo, coś napisane. Objawienie, że ty przyjmiesz objawienie, kim ty jesteś w Jezusie i że Bóg za ciebie może działać. Kolejną rzecz, którą bardzo fajną jeszcze powiedział, to powiedział, że zrozumiał w pewnym momencie, że to nie chodzi o jego wysiłek, jego wiary. Że on jest tym osiołkiem, który niesie namaszczenie Boże, tak jak osiołek wiózł Jezusa do Jerozolimy. Że chodzi o to, żeby pozwolić Bogu przeze mnie się poruszyć. Że czasami my się naprawdę możemy nie czuć, a Bóg się poruszy. Ale żebyśmy tylko byli posłuszni Bożemu powołaniu, Bożemu prowadzeniu. I dlatego zachęcam was, kochani, abyście byli w centrum wydarzeń Bożych. Ja to mówię często i mówię po raz kolejny. Czy chcesz, żeby twoja opaska była aktywna? Tak, amen, amen. I wiecie, ona potrzebuje takiego namaszczenia. Ona potrzebuje opływać w oliwę Ducha Świętego. Ciek z oliwą. Czasami trzeba się dotknąć tego namaszczenia. To namaszczenie musi być w jakiś sposób aktywowane. Oczywiście ja wierzę, że możesz to aktywować przez swoją modlitwę, przez swoje szukanie Pana i to jest pierwszy krok i bez tego nie pójdziesz dalej. I nie chodzi tylko o nabożeństwo i modlitwę wspólnotową. Ty musisz sam walczyć o rzeczy duchowe, aby to było aktywowane. Ale również, z drugiej strony, również zachęcam was, bracia i siostry, abyście byli tam, gdzie przepływa namaszczenie. Tam, gdzie ludzie coś osiągnęli i coś w nich jest niesamowitego. Tych dwóch ludzi, których wczoraj spotkaliśmy, byli bardzo pokorni. Nie byli ludzie jacyś tacy, wiecie, z wielkimi nazwiskami. Oni z serca usługiwali. Koniec tego nabożeństwa był po uwielbieniu. Oni zrobili ten tunel modlitwy. Ja już wyszedłem po 2 godzinach. Nadal modlili się o każdego z zaangażowaniem. Uwielbienie delikatnie trwało. Oni ponad 2 godziny usługiwali ludziom. Osoba za osobą. Kładli ręce, prorokowali, ogłaszali namaszczenie Boże. Osoba za osobą. Ja wiem, co to znaczy usługiwać tak po kolei. Bo to naprawdę jest... Po 10 osobie myślisz, jeszcze? Ale jak masz o 50, 60 czy 70 osób się pomodlić, to naprawdę jest to położenie serca. Trzeba się w tym wyćwiczyć i żeby to namaszczenie płynęło. A przez nich to po prostu płynęło. Słowo, wiedza. Po prostu zrozumienie, proroctwo. Coś niesamowitego. Wracając do tematu Izraela, jeszcze chwilkę, tak spróbuję tak tylko tak może troszkę tak podkreślić to i zakończyć. Rzymian 11. Pytam więc, 11 od pierwszego i później kilka wersetów jeszcze dalej. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. I tak króciutko, żeby to skracać. 7, 11:7. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niech stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię tedy, 11, 11:11. Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. I dalej. 11:15. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. I 11:24. Bo jeśli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. 28. Co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na praojców. Czy rozumiecie, że stan Izraela dzisiaj, szczególnie tych bardzo ultraortodoksyjnych, którzy potrafią pluć przed chrześcijanami, Biblia ich mu nazywa umiłowanymi Bożymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże, bo jak i wy, słuchajcie tego teraz, bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Nie dostąpiliśmy miłosierdzia dlatego, że byliśmy tacy fajni. Tylko oni byli nieposłuszni, dlatego Bóg przyszedł do nas. Ale dlaczego dalej? Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Nie jest celem, aby ich pozostawić w nieposłuszeństwie. Ale celem jest, aby oni również dostąpili miłosierdzia. Tak jak i my dostąpiliśmy miłosierdzia. Ponieważ przebudzenie dla Polski to jest miłosierdzie Boże. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Z Niego, z Mesjasza jest wszystko. Zachariasz mówi. To jest 12:10. Otwórzcie to. Bardzo proszę. 12:9 nawet powiem jeszcze może. W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jerozolimowi. I 10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimu wyleją ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzał na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jerozolimie wielkie narzekanie, jak narzekanie w Hadad Rimon na równinie Megido. Będzie narzekał kraj, każdy ród osobna. Król, ród Dawida osobno, jego kobiety osobno. Ród domu Natana osobno, jego kobiety osobno. Ród domu Lewiego osobno, jego kobiety osobno. Ród Simei osobno, jego kobiety osobno. Wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. Gdzie jest ten dzień? Kiedy on nastąpi? Na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimu wyleje ducha łaski i błagania. A Jezus mówi, nie ujrzyjcie mnie Jerozolim pierwej, niż nie powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Rozumiecie, że to miłosierdzie, które my otrzymaliśmy, pełnię ducha, otrzymaliśmy aż do czasu, Biblia mówi. Aż do czasu, aż poganie w pełni wejdą. W pełni wejdą albo w pełnię wejdą. Mam wrażenie, że Kościół, oblubienica Pana z narodów, wchodzi w miejsca pełni, ponieważ są uzdrowienia, jest wchodzenie w to wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Amen. Używanie tej opaski gold. Mam wrażenie, że to ostatnie 20 lat to nagle się stało tak. Wszystko zaczęło nagle wzrastać. A mam takie przekonanie, że może jeszcze wzrosnąć. I raczej na pewno wzrośnie. Więc jeżeli przez ostatnie 10 lat, zwróćcie na to uwagę, jakimi byliśmy chrześcijanami, jakim byliśmy kościołem, w co wierzyliśmy 10 lat temu, na jakim poziomie była nasza wiara. Zmagaliśmy się z wieloma rzeczami, że w ogóle w niektóre rzeczy wierzyć. Dzisiaj jest to dla nas standard i budujemy dalej naszą wiarę. A co będzie za kolejne 10 lat? Za rok, za dwa, za trzy. Może najwyższy czas, aby też ruszyć się z miejsca. Ale wchodzimy w tą pełnię. Jaki jest tego cel? Celem jest, aby Mesjasz powrócił, aby zaprowadził Królestwo Boże. Ale kluczem jest moment, kiedy to Izrael zawoła błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Chciałbym, żeby to stało się jak najszybciej. Nie chcę, abyśmy my jako wierzący chrześcijanie z kościołów, z narodów spowalniali ten czas przez to, że nie rozumiemy w ogóle, co Bóg robi dzisiaj z Izraelem, co Bóg robi z narodami. Ale ja wam powiem, wydaje mi się, tak ogólnie rzecz biorąc, bo tak trudno to tak sobie uzmysłowić, lepiej, żebyśmy nie spowalniali, ale żebyśmy przyspieszali ten czas. To znaczy, że ten moment, kiedy oni zapłaczą, Kiedy Bóg wyleje na nich ducha łaski i błagania, w jaki sposób może Bóg wyleć ducha łaski i błagania na tych, którzy mają twarde karki i oczy zaślepione? Przez cierpienie. Prawdopodobnie Izrael czeka cierpienie. A gdzie my będziemy w tym? Powiemy, no, należało wam się. To tak? Tak zrobimy? Ja nie chcę tak zrobić. Dlatego, że Ojcu wcale nie jest na rękę to, żeby Jego narody cierpiał. Bóg nigdy nie chciał tego. Bo to nie było Bożym celem, aby Izrael podwójny kubek Bożego gniewu wypił, tak jak Biblia mówi. To nie jest celem, abyśmy my jako wierzący chrześcijanie na świecie przykładali do tego rękę, bo Biblia mówi nawet nie róbcie tego. Nie przykładajcie ręki do cierpienia Izraela. Pomimo tego, że pewne rzeczy się dzieją. Ale z drugiej strony musimy rozumieć, że my otrzymaliśmy miłosierdzie przez ich odrzucenie, aby i oni teraz mogli otrzymać miłosierdzie. W jaki sposób? Czy przez to, że będziemy próbować im na siłę nawracać? Niektórzy nie są w ogóle na to gotowi. Powiem wam taką ciekawostkę, co już kilka razy mówiłem. Kiedy spotykałem się z osobami z Izraela, nie wiem, czy nazwać niewierzący, bo trudno ludzi z Izraela czasami nazwać niewierzącymi, bo oni jakoś tak wyrastają w tej kulturze wiary w ogóle. Izrael to w ogóle jest, wiecie, jakby... Samo to, że ktoś jest Żydem, to już w ogóle wierzy w Boga. Aczkolwiek są niestety bardzo dużo jest tam ateistów i niewierzących. I miałem już kilka razy takie doświadczenie, że osoby niewierzące w cudzysłowie, tak? Takie niezwiązane z wiarą, z jakąś wspólnotą, tłumaczą mi Biblię. Otwierają słowo i mówią mi Biblię. I ja po prostu mówię, Boże, gdzie ty masz ten lud? Kim oni są? Że tak chcesz ich użyć? Takie błogosławieństwo przychodzi nawet przez niewierzących, a co mówiąc przez wierzących. A więc jeżeli ci ludzie, w tym momencie Biblia mówi o nich, że oni nie widzą, ich oczy są zamknięte, to co my możemy zrobić, żeby ich oczy się otworzyły? Czy my mamy im tłumaczyć Biblię, kiedy to właściwie jest ich pismo? To są ich księgi? Rozumiecie, o co chodzi? Zrozumcie to, tak? Jakbyś ty napisał książkę i przychodzi ci jakiś młokos i mówi, wiesz co, mam taką fajną książkę, powiem ci, co w niej jest napisane, to będziesz się w sercu uśmiechał, tak? Z jednej strony trochę cieszył, ale z drugiej strony będziesz się uśmiechał. Chopie, zastanów się, co ty mi tłumaczysz. To ja to napisałem. Rozumiecie, o co chodzi? I jeżeli ten naród jest dzisiaj zatwardziałego serca, to co możemy zrobić? Jedną rzecz, która otwiera ich serce, to jest okazanie im miłosierdzia Bożego. Po prostu miłości. Mówię wam poważnie. Miłość Boża naszego narodu, Kościoła, wierzących, otwiera ich serce. I to jest pierwsze kluczowe, co może zmienić ich nastawienie do nas i ich nastawienie w ogóle do chrześcijan, do tego, co chrześcijanie mówią. A niektórzy z nich mówią, niewierzący Żydzi, mówią, jak to jest? To słyszałem naocznie, mi powiedziała pani na Majdanku z Izraela, słabym angielskim, ale dogadywaliśmy się. Powiedziała, jak to jest, że wy chrześcijanie wierzycie więcej, że się wypełnią obietnice Boże w stosunku do Izraela, niż my sami wierzymy o nie. Jak to jest, pyta się mnie. Że wy wierzycie więcej o te rzeczy. A więc my wierzymy o to, że Bóg oddali bezbożność od Jakuba, tak? I że Bóg wypełni to słowo, że na dom Dawida wyleje ducha łaski i błagania. I że to spowoduje, że Mesjasz powróci, bo nie zawołają. Ale zanim to się stanie, musi się objawić Antychryst. Jeśli ten konflikt, który jest w tym momencie w Izraelu, zakończy się przejęciem wzgórza świątynnego, to prawdopodobnie półtora roku, dwa lata będzie stała świątynia. I bardzo szybko może nastać czas, o którym mówi Daniel, że Antychryst zawsze przymierze pokoju w tamtym rejonie świata na jeden tydzień. Pokoju, a więc będą niepokoju, czyli będą jakieś wojny. A więc to, co się dzieje teraz, jest miejscem przygotowania wejścia Antychrysta. Dlaczego Antychryst? Dlatego, że to Izrael go przyjmie jako swojego Mesjasza. Ponieważ on zaprowadzi pokój na Bliskim Wschodzie. I nazwą go ich Mesjaszem. Aż pozwolą mu zasiąść w świątyni. A kiedy on się objawi, kim naprawdę jest, to wtedy oni zrozumieją. Ale będzie bardzo trudno. Bo Biblia mówi w Ewangelii Łukasza, że gdy ujrzycie nie tylko obrzydliwość spustoszenia w świątyni za czasów Antychrysta, ale gdy zobaczycie wojska zgromadzone wokół Jerozolimy. A więc to mogą być naprawdę trudne sytuacje, trudne rzeczy. I teraz my jako ludzie wiary, ludzie proroctwa, ludzie modlitwy, potrzebujemy modlić się o Polskę, nasz kraj, o nasze rodziny, tak jak się modlimy, zabiegać o ten teren, którym jesteś. Ale wielu z nas jest też powołanych, aby modlić się o rzeczy większe, które dotyczą narodu. I tu jest pytanie, czy znasz serce Ojca w stosunku do narodów, czy znasz serce Ojca w tym temacie związanym z Izraelem? Bo możesz powiedzieć, a wiesz, tak, aleluja i do przodu. Okej, ale czy znasz serce Ojca? Czy znasz, nad czym Ojciec roni łzę? Co jest w sercu głęboko Ojca? Za czym On tęskni? Co On by chciał, żeby się stało? Powiem wam, że kiedy widzimy miłość Bożą do Izraela, widzimy miłość Bożą do nas, do naszych rodzin, naszych domów, szczególnie do naszych niewierzących członków naszej rodziny, dlatego że Boże miłosierdzie jest wielkie nawet dla niewierzącego Izraela. I powiem wam jeszcze jedną rzecz, która ostatnio mnie bardzo mocno dotknęła. W jaki sposób Jezus modlił się o Izraela? Do Ojca. W ostatnich momentach, w ostatnich chwilach swojego życia. Powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie policz im tego grzechu. Powiedział: nie policz im tego grzechu. Jezus, Mesjasz. Powiedział: Ojcze, nie policz im tego grzechu. Dlatego nasze myślenie, że oni mają kary za swoje, może wybiegło troszkę za daleko. Wiecie, co chodzi. Oni powiedzieli: krew Jego na nas, na dzieci nasze. Ale Jezus się za nimi wstawił. A więc jeżeli wstawił się też za nimi, Jezus w taki sam sposób stawia się za nasz kraj i za ciebie i za mnie. Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. Nie policz im tego grzechu. Zbaw ich, tak? Wyprowadź, uwolnij. Zbawienie polega nie tylko na przebaczeniu grzechów, ale również na uwolnieniu nas od grzechu. A uwolnienie nas od grzechu to jest zmiana sposobu myślenia. To jest przebaczenie i oczyszczenie. Czyli nie czynisz tych rzeczy już znowu, tak? Nie idziesz, nie kroczysz w tym. Okej, pomodlimy się.